Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Trwa najbardziej nietypowa kampania wyborcza w historii pookrągłostołowej Polski. O jej przebiegu porozmawiam z gościem kluczowego tematu, którym jest dziś profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Wiesław Ratajczak. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Panie.
Czy Pan też ma takie wrażenie, że to przynajmniej mocno nietypowa, a może nawet kuriozalna kampania wyborcza?
No tak, jak bardzo nietypowe jest to, co robimy już od końca lutego, początku marca. Świat się zmienił. Chyba tak teraz usiłowałem przejrzeć sytuację na świecie. Mam wrażenie, że nigdzie poza Polską wybory prezydenckie nie były planowane, więc jest to też swego rodzaju poligon doświadczalny dla innych państw.
Dla całego świata.
Dla całego świata, tak.
Było tych wydarzeń dużo takich pobocznych, marginalnych. Ja na przykład zwróciłem uwagę na to, że pierwszy raz w historii polskiej demokracji zdarzyło się, że kandydat na prezydenta zapłakał przed kamerami. Później okazało się pierwszy raz też w historii, że zmiany kandydata w wyborach prezydenckich dokonała największa partia opozycyjna. A teraz na koniec jeden z kandydatów został zatrzymany przez policję. Dużo tego.
Dużo. No jesteśmy oryginalnym narodem. Bez wątpienia potrafimy zachowywać się w sposób niestandardowy. To mówię tak pół żartem, pół serio, bo oczywiście emocje towarzyszące pandemii bardzo komplikują przebieg kampanii wyborczej. Także konieczność przerwania procedury wyborczej w pewnym momencie wynikająca z braku porozumienia politycznego. No też wpływa na to, że kandydaci, że partie zachowują się w sposób, ujmę to tak, niestandardowy.
Jakie są efekty tej zmiany kandydata w wyborach? Mówię tutaj o zmianie kandydata przez Platformę, przez Koalicję Obywatelską. Były prawybory w Platformie. Teraz okazało się, że nie miały one żadnego znaczenia. Jak pan to ocenia?
No oczywiście można na to patrzeć z różnych perspektyw. Jeśli popatrzeć z takiej perspektywy, powiedziałbym, kultury politycznej czy kultury osobistej w ogóle, to ta zmiana, o ile z punktu widzenia interesów największej partii opozycyjnej była zapewne nieunikniona, to dokonała się w sposób, no, który budzi moje daleko idące wątpliwości. Pani marszałek Kidawa-Błońska tak wykonała sporą pracę dla swojego ugrupowania. W tym czasie niełatwym usiłowała prowadzić swoją kampanię wyborczą. Natomiast została w pewnej chwili potraktowana w sposób mało elegancki, tak to ujmijmy. Oczywiście można było to zrobić tak, by również wyborcy poczuli, że w polskiej polityce traktuje się ludzi poważnie, odpowiedzialnie, że nie są to tylko pionki, które w każdym momencie można wymienić. Konferencje prasowe, na których opinia publiczna była informowana o zmianie, no nie miały jednak charakteru podziękowania za wysiłek. To jest może taki jeden aspekt, nie najważniejszy, ale jednak też rzutujący, wpływający na, powiedzmy, może taką ogólną kulturę polityczną. A kontynuując ten wątek, też mam wrażenie, że zmiana kandydata sprawia, że kampania prowadzona przez Platformę Obywatelską jest znacznie ostrzejsza, bardziej zaczepna, by nie powiedzieć agresywna. I chyba takiej kampanii musimy się spodziewać w najbliższych tygodniach.
A jaka rola w tej rozgrywce przypadła prezydentowi Poznania Jackowi Jaśkowiakowi, który był przecież drugim z kandydatów? Wydawało się, że w sposób naturalny wskoczy na to miejsce zwolnione przez panią Małgorzatę Kidawą-Błońską. Okazało się, że jednak nie.
Tak, no to oczywiście o to trzeba byłoby zapytać członków partii. Jak przyznaję, że nie słyszałem, by jakiś bardzo poważny ruch protestów Platformy Obywatelskiej się pojawił przeciwko takiemu, no jednak naruszeniu dobrych obyczajów, czy naruszeniu wewnątrzpartyjnej demokracji. No ale powiedzieć może, czasy są nadzwyczajne, członkowie partii zdyscyplinowani. Natomiast prezydent Poznania, pan Jacek Jaśkowiak, myślę, że teraz po zmianie kandydata Platformy Obywatelskiej będzie chyba jedną z aktywniejszych osób kampanii, bo mam wrażenie, że Rafał Trzaskowski zechce się oprzeć na takim nieformalnym, ale bardzo wyraźnym sojuszu prezydentów miast, którzy prowadzą w swoich miastach taką wyrazistą politykę kulturowej zmiany, którzy są, łagodnie mówiąc, krytyczni wobec obecnych rządów. No tym samym myślę, że samorządy kilku wielkich miast w Polsce będą bardzo zaangażowane w kampanię prezydencką, co chyba, jeśli się okaże, że mam rację, to chyba nie będzie najkorzystniejsze dla tych miast i dla mieszkańców Poznania, Gdańska, Warszawy czy Krakowa.
Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o estetyce tych działań politycznych Platformy, to jednak trzeba przyznać, że skuteczność jest tutaj widoczna gołym okiem. Wcześniejsza kandydatka PO miała kilka procent poparcia w sondażach. Prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, ma już ponad 20% poparcia w sondażach. Skąd ta potężna różnica? Co dało taki wzrost poparcia?
Myślę, że niekoniecznie trzeba to rozpatrywać w kategoriach wzrostu poparcia. Jednak ta sytuacja związana z niejasnym statusem osoby kandydującej, czyli pani marszałek Kidawy-Błońskiej, która kandydowała, brała udział w debatach, jednocześnie jej partia i ona sama ogłaszała, że w wyborach prawdopodobnie wyboru nie weźmie. To oczywiście miało wpływ na sondaże, na znacznie mniejszą deklarowaną frekwencję. Więc jeśli by się przyjrzeć tak analitycznie sondażom, to zapewne socjolodzy czynią, to okazałoby się, że o takim wzroście potężnym mówić nie można, że raczej jest to powrót do sytuacji z pierwszych dni kampanii, wtedy kiedy jeszcze wydawało się, że wybory odbędą się w trybie zwyczajnym, kiedy byliśmy po wspomnianych przez pana redaktora prawyborach w Platformie Obywatelskiej. No i wtedy, jak pamiętamy, kandydatka Platformy Obywatelskiej notowała wynik w granicach 20-kilku, w niektórych sondażach w okolicach 30%. Więc myślę, że to jest powrót do tamtego stanu po czasie pewnych zawirowań, niejasności, właśnie po czasie, kiedy spora część wyborców Platformy Obywatelskiej deklarowała, iż do wyborów nie pójdzie. Teraz jakby powrócili do puli i tym samym wynik jest taki, jak przed kilkoma miesiącami, przed dwoma miesiącami.
Zwróciłem uwagę na taką ciekawą wypowiedź pana Rafała Trzaskowskiego, który mówił, tutaj cytuję, nie rozpoczęła się jeszcze kampania wyborcza. W momencie, kiedy będzie zarejestrowany komitet, rozpocznie się kampania, będę wtedy jasno mówił o swoim programie, tłumacząc, dlaczego teraz nie przedstawia programu wyborczego. Wniosek jest taki, brak programu może spowodować większą, a przynajmniej rosnącą popularność. Czy jest to jakieś rozwiązanie dla innych ugrupowań? Nie przedstawiajmy programu, będziemy bardziej popularni?
Specyfika wyborów prezydenckich jest taka, że głosuje się na konkretną osobowość, kierując się urokiem osobistym i innymi tego typu cechami, ale oczywiście program jest walorem niezbędnym. Natomiast czy wobec programu obecnego prezydenta, programu, który ma w swoich zasadniczych punktach potwierdzenie w działaniach pana prezydenta podczas pierwszej kadencji, sformułowanie programu przez nowych kandydatów jest oczywiście czymś trudnym. A trudno jest przebić te propozycje, które zostały nie tylko 5 lat temu przez Andrzeja Dudę wprowadzone do obiegu publicznego, ale także zrealizowane. Więc przyznaję, że nie dziwię się, iż kandydat zwleka. Raczej kampania wyborcza, tak jak sądzę, będzie polegała na oczekiwaniu błędów przeciwnika, a przede wszystkim jego otoczenia. Myślę, że prezydent Andrzej Duda może mieć powody, żeby cytować Napoleona, który mówił: zajmijcie się moimi przyjaciółmi, z wrogami poradzę sobie sam. Powiedzieć można, że Andrzej Duda też może mieć tego typu kłopoty. Ale cóż, zobaczymy. Poczekamy także na propozycje programowe Rafała Trzaskowskiego.
Pojawił się sondaż, którego przedmiotem była ocena urody kandydatów. I tutaj zdecydowane zwycięstwo odniósł właśnie Rafał Trzaskowski przed Andrzejem Dudą. Ciekawe, czy ten aspekt może decydować o kolejności w wyborach. I zwróciłem też uwagę na ciekawą wypowiedź Rafała Trzaskowskiego na temat swojej światowości. Pan Rafał Trzaskowski przyznał, byłem na spotkaniu grupy Bilderberg.
Pan redaktor w takim trybie lekkim i anegdotycznym wprowadził temat bardzo ważny, bo być może to jest najważniejsza kwestia, jaka się rozstrzyga podczas wyborów prezydenckich. Czy stosunek kandydatów do kwestii relacji między polską suwerennością a obecnością Polski w strukturach międzynarodowych, tych, powiedzieć można, w pełni oficjalnych jak Unia Europejska, jak i tych mniej formalnych jak Grupa Bilderberg. To powiedziałbym, że to temat bardzo istotny, który oby nie został strywializowany podczas kampanii, bo oczywiście mówienie o takich tajnych czy nie całkiem formalnych wpływach w polityce może być obrócone w teorie spiskowe i wyśmiane. Natomiast dla mnie rzeczywiście jest sprawą bardzo istotną to, w jaki sposób dotychczasowej swojej działalności politycznej jako parlamentarzysta europejski, jako minister spraw zagranicznych i jako prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przenosił część odpowiedzialności za sprawy polskie do instytucji pozapolskich. Myślę tutaj o udziale, o poparciu Rafała Trzaskowskiego dla rozmaitych rezolucji, debat, które toczyły się w Parlamencie Europejskim, a dotyczących Polski. To trzeba bardzo dokładnie przeanalizować, także udział pana Rafała Trzaskowskiego w Radzie CPR-u, czyli instytucji, organizacji istniejącej przy Fundacji Batorego. To są kwestie, jak sądzę, bardzo poważne, które oby nie zostały obrócone w żart.
Na koniec może rozwiążmy taką zagadkę, która wielokrotnie powraca. Czy demokracja w Polsce już upadła? Politycy opozycji twierdzili, że jeśli tylko pan prezydent Andrzej Duda nie wybierze na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędziego Wróbla, który miał największą liczbę głosów wśród kolegów, to będzie to świadczyło o upadku demokracji. No i stało się, pan prezydent powołał na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędzię Małgorzatę Manowską. Upadek demokracji?
No cóż, jeśli upadkiem demokracji jest wypełnianie przepisów prawa i korzystanie ze swoich konstytucyjnych obowiązków, ze swoich konstytucyjnych uprawnień, no to oczywiście można tak sprawę postawić, ale...
Czy nie jeden upadek nas jeszcze pewnie czeka? Dziękuję bardzo. Gościem kluczowego tematu był dziś profesor Wiesław Ratajczak.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę.
Kluczowy temat.